16 września Kościół wspomina świętych męczenników IV wieku, Korneliusza i Cypriana. Korneliusz był papieżem w Rzymie, a Cyprian był biskupem w Kartaginie, czyli dzisiejszy Tunis, Afryka Północna, która dzisiaj jest całkowicie muzułmańska, była miejscem, gdzie rozkwitało chrześcijaństwo. I to pomimo prześladowań, bo obaj biskupi, biskup Szymon i biskup Kartaginy, żyli w czasach prześladowań za cesarza Decjusza, czyli jeszcze zanim chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego, co nastąpi 70 lat później. Papież Korneliusz umrze na wygnaniu w Civita Vecchia, być może też zamęczony, bo uchodził od samego początku za męczennika, natomiast biskup Kartaginy Cyprian umrze kilka lat później z ściętym mieczem. A opisujący jego męczennik ówczesny kronikarz zapisze tak, że przebłogosławiony męczennik Cyprian poniósł śmierć 14 września za imperatorów Waleriana i Galiena, a w rzeczywistości królował Pan nasz Jezus Chrystus, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I to jest bardzo piękne takie podsumowanie tej różnicy między chrześcijaninem a światem. Światu może się wydawać, że zwycięża, że pokonuje chrześcijan, natomiast chrześcijański kronikarz zauważa, nie, króluje Pan nasz Jezus Chrystus i wyniesieni na ołtarze Cyprian i Korneliusz są dowodem właśnie zwycięstwa Chrystusa nad tymi, którzy ich zabili. Dzisiejsza liturgia słowa z czwartku, 24 tygodnia. Widzimy w niej najpierw fragment listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Tymoteusz jest biskupem Efezu i Paweł instruuje go, jak być biskupem dla tej bardzo młodej wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie również bardzo młodym biskupem jest Tymoteusz. Paweł pisze, że ma dbać o to Tymoteusz, by nikt nie lekceważył jego młodego wieku, bo biskupstwo, bo kapłaństwo jest sakramentem, to znaczy Chrystus jest obecny w kapłanie, w biskupie, więc przywódca wspólnoty Kościoła jest, czyli kapłan, czyli biskup, posiada autorytet nie dlatego, że jest mądrzejszy od innych, sprawniejszy od innych, bardziej przedsiębiorczy, tylko dlatego, że jest przedstawicielem Kościoła, jest przedstawicielem ciała Chrystusa, ma sakrament kapłaństwa. Biskup ma sakrament kapłaństwa w stopniu najwyższym, więc jedność wspólnoty Kościoła i wielu różnych kościołów lokalnych w jeden powszechny Kościół zakłada, że chrześcijanie będą to uznawać. Będą uznawać także w przypadku, gdy biskupem będzie człowiek młody, który po ludzku nie miałby takiego autorytetu jak człowiek dojrzały, doświadczony. Ale właśnie dlatego Paweł od razu mówi Tymoteuszowi, że do tego młodego wieku musi tym bardziej dołożyć te wszystkie starania, które są potrzebne, żeby obok tej funkcji, obok tej roli, także jego życie potwierdzało, co to znaczy być kapłanem, co to znaczy być sługą Chrystusa dla wspólnoty wierzącej. W dzisiejszej Ewangelii natomiast mamy piękną scenę, kiedy Jezus przychodzi na posiłek do faryzeusza i do tego domu przychodzi także kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, więc nie jest to ta kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie, by ją kamienować, to jest jakaś inna kobieta. Bo to nie był jednorazowy czyn, jak w przypadku owej kobiety, którą próbowali ukamienować właśnie dlatego, że ją pochwycono na cudzołóstwie. Tutaj było wiadomo, że ta kobieta wprowadziła w mieście życie grzeszne. Była nierządnicą, byłabyśmy powiedzieli we współczesnym języku prostytutką. Zdziwienie faryzeusza jest dlatego w jakiś sposób uzasadnione. Po pierwsze, ona nie miała prawa tam wejść do jego domu, bo była kobietą nieczystą, nie tylko ze względów moralnych, ale także ze względów rytualnych w ówczesnej religii żydowskiej. Więc taki człowiek, który wszedłby do domu faryzeusza, od razu by zanieczyścił jego dom swoją nieczystością religijną. A drugi aspekt to właśnie aspekt tej nieczystości moralnej. I ta kobieta ośmiela się wejść do domu Szymona Faryzeusza i jednocześnie dotyka nóg Jezusa. Wylewa na jego nogi olejek, który jest nam bardzo drogi. Płacze, wyciera stopy włosami. No wszystko to było niedopuszczalne i z punktu widzenia i zaciąganej nieczystości i, no i też tego aspektu moralnego. I na jej przykładzie Jezus pokazuje, co to znaczy, że całe prawo i prorocy zawierają się w przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Szymon Faryzeusz nie, mimo że zaprosił Jezusa do swojego domu, traktuje go jako oficjalnego gościa, ale nie, a nie traktuje go z miłością, tak jakby to zrobił przyjaciel. Natomiast gesty kobiety mówią o, są gestami miłości, pokornej miłości grzesznika, który doświadczył przebaczenia albo prosi o przebaczenie. Więc Jezus jej mówi słowa dla faryzeuszy zdumiewające, że jej grzechy są odpuszczone. Zdumiewające, bo dziwią się, jak Jezus może odpuszczać grzechy, którego uważają jedynie za człowieka. Jezus jest Synem Bożym, może odpuszczać grzechy. I w przypowieści, którą mówi Szymonowi, mówi o dwóch dłużnikach. Jeden jest bardzo zadłużony, drugi mało, więc bardziej wdzięczny będzie ten, któremu więcej zostało darowane. Dlatego ta kobieta jest bardziej wdzięczna Jezusowi, bardziej wdzięczna też Bogu, niż Szymon Faryzeusz, który uważa, że nie ma wielkich grzechów. Niemniej słowa Jezusa są zastanawiające, bo mówi, że odpuszczone są tej kobiecie liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Czyli jakby odwraca logikę tej swojej wcześniejszej wypowiedzi. Tej wcześniejszej przypowieści o dwóch dłużnikach wynikałoby, że ona go kocha właśnie za to, że jej zostały odpuszczone grzechy. A tutaj Jezus zmienia kolejność. On mówi odwrotnie, że właśnie dlatego, że ona go kocha, zostały jej darowane grzechy. I to pokazuje też, że grzesznik, który chce odpuszczenia grzechów, musi kochać Boga. Musi mieć pewną zuchwałość, taką jak ma ta kobieta, która idzie tam, gdzie jej nie wolno pójść. Idzie do domu Szymona Faryzeusza. Podobnie zresztą jak celnik, który wchodzi do świątyni, żeby się modlić, chociaż też tego mu nie wolno było uczynić, jako nieczystemu właśnie. I człowiek, który ma świadomość swoich grzechów, ma taką łatwość chowania się przed Bogiem, wstydu wobec Boga, uciekania przed Bogiem. Więc te historie właśnie między innymi tej kobiety, którą widzimy w dzisiejszej Ewangelii, pokazują nam, że grzesznik, który chce przebaczenia, chce doświadczyć miłosierdzia, musi ten wstyd pokonać, musi przybliżyć się do Boga. I dopiero wtedy zobaczy, że tak, że jest miłosierdzie, że jest przebaczenie. Natomiast faryzeusz, mimo że zaprosił Jezusa do siebie, jest tutaj przedstawiony jako ten, w którym jest mało miłości, mało zrozumienia tego, co rzeczywiście Jezus jako prawdziwy prorok przyniósł grzesznikom.